Tytuł tygodnia.
Kazimierz Nowak. Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Łukasz Wierzbicki. Wydawnictwo Sorus.
Mówi Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Kazimierz Nowak urodził się w 1897 roku na Podkarpaciu. W wieku 15 lat odbył pierwszą samodzielną wyprawę do Watykanu. Po I wojnie światowej zamieszkał w Poznaniu. Pracował jako urzędnik biurowy, założył rodzinę. W trakcie rowerowych wycieczek po kraju realizował pasję podróżnika i fotografa. W okresie kryzysu stracił pracę. W 1925 roku decyduje się wyjechać z kraju, by jako korespondent prasowy i fotograf zarabiać na rodzinę. Jeździ po Europie. W 1927 roku dociera do Afryki Północnej. Wraca do Polski, chce jednak przemierzyć w przyszłości cały ląd afrykański. Udaje mu się to w 1931 roku. Swym 7-letnim wysłużonym rowerem w pojedynkę Nowak przemierza Czarny Ląd. Poznaje Tuaregów, egipskich Fellahów, żyjących pośród bagien, Shilluków, dumny lud Watusi, Pigmejów, Karłów Babinga, dzikich Abala Sampasu, Murzynów Hausa oraz wielu innych mieszkańców kontynentu. Gdy rusza w dalszą drogę, rytm tamtamów niesie innym osadom niebywałą wieść o samotnym, białym, nadziwacznym wehikule. Wraca do Polski w 1936 roku. Umiera w niespełna rok po powrocie z podróży. Kazimierz Nowak został pochowany na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.
Czyta Wanda Wasilewska.
W czwartym dniu podróży los zgotował mi niespodziankę. Kończyłem właśnie upinać bagaż do roweru, gdy na horyzoncie pojawiła się gromada jeźdźców pędzących w szyku bojowym wprost na mnie. Poczułem nieprzyjemny dreszcz. Byłem przecież zupełnie bezbronny, zdany na łaskę i niełaskę tych półludzkich bojowników o wolność. Otoczył mnie tuman dławiącego kurzu. Gdy opadł, ujrzałem kilkanaście karabinów i strzelb wycelowanych w mą pierś. Alejkum salam, w imię Mahometa, proroka Bożego, wyrzuciłem z siebie powitanie. Ale odpowiedzi nie było. Odezwał się tylko herszt bandy. Masz broń, przeklęty Rumi? Nie, odpowiedziałem. Na co mi ona? Nie jestem przecież wojownikiem. Szukajcie, a jeśli coś znajdziecie, będzie wasze. Zrewidowano mnie dokładnie, a gdy przeszukanie kieszeni oraz bagażu nie dało żadnego rezultatu, natychmiast zmieniły się nastroje wojowników. Uznano mnie za muskina, czyli biedaka, niegroźnego włóczęga. Czy masz wodę? Spytał dowódca. Może parę kropli znajdzie się w girbach, odrzekłem. Po tych słowach stała się rzecz zgoła dziwna i nieprzewidziana. Oto dzicy wojownicy zaczęli obficie zaopatrywać moją spiżarnię. Zachlupotała świeża woda w mojej girbie, woreczek napęczniał mąką, daktylami, dorzucono garść zielonej herbaty i kawał cukru. Wtem daleko na horyzoncie ukazał się tuman kurzu. Wojownicy dosiedli swych dromaderów i pognali je w przeciwnym kierunku. Chmura tymczasem poczęła zbliżać się i rosnąć. Zagrzechotały salwy karabinowe. Nad moją głową ze świstem przeleciały kule. To oddział askarysów włoskich ścigał nieprzyjaciela, który rączo uchodził na południe przez niekończące się pagórki lotnego piasku. Kule świstały coraz dalej, rozbrzmiewały huki, aż w końcu cisza zaległa pustynię. Znów słyszałem jedynie bicie własnego serca i szelest kół roweru toczonego po kamienistym Serir. Tylko w girbach chlupotała wesoło woda, a plecak wypchały świeże zapasy żywności. Następny dzień był tak upalny, że brakowało tchu w płucach, a pod strugami spływał po ciele. Na domiar złego aż 4 razy w przednie koło wbiły się długie ciernie. Gdy słońce uniosło się w górę, poczęły ukazywać się złudne obrazy Fata Morgany, szeroko rozlane wody jeziora zlewające się z kopułą nieba w jedną całość. Doznawałem wrażenia, że zawisłem w powietrzu i unoszę się wyżej, coraz wyżej w przestworze. Wreszcie w drgającym powietrzu ujrzałem zarysy wysokich palm. Radość dodała mi sił i w krótkim czasie odpoczywałem już w namiocie oddanym mi do dyspozycji przez komendanta oazy El Auenat. Przyjęcie w oazie było wspaniałe. W ustawionym dla mnie namiocie znalazło się łóżko zasłane dwoma kocami, miednica z wodą, śnieżno-biały ręcznik. Na środku zaś na macie wyplecionej z liści palmowych stał stół składany i krzesełko, nad którym kołysała się lampa burzowa. W oazie ponadto spotkała mnie radosna niespodzianka. Doręczono mi list od żony, wysłany z Poznania 17 grudnia 1931 roku. List był w drodze prawie 2 miesiące, nim w końcu trafił do rąk adresata, a trafił dzięki uprzejmości komendanta Gad, który nie szczędził trudu i wraz z listem przysłał mi nie tylko sporo cennych wskazówek, ale też i gumę do klejenia dędek. Obudziłem się wcześnie, ale wstać mi się nie chciało z wygodnego łóżka, tym bardziej, że długo w noc pisałem list i uzupełniałem notatki. Dopiero po obiedzie wyruszyłem w dalszą drogę, żegnany serdecznie przez komendanta. Następny etap był koszmarem. Huraganowy Ghibli wiał z taką siłą, że bił nie tylko piaskiem, ale i drobnymi kamykami. Świata widać nie było w chmurach piaszczystego pyłu i chociaż droga była twarda, jechałem nadludzkim wprost wysiłkiem. Wreszcie oślepiony, wyczerpany zupełnie uderzeniami gradu kamyków, które poprzecinały mi skórę na twarzy, rzuciłem się na ziemię, owinąłem kocami i zasnąłem, budząc dopiero o zachodzie słońca. Straszliwy wicher ustał. Zabrałem się do przyrządzania kolacji. Kiedy jednak rozwiązałem woreczek mąki, jęknąłem. Cały mój skromny zapas zaatakowała jedna z okropnych plag afrykańskich. Mały owad z twardymi skrzydełkami chitynowymi koloru polnej cegły. Muszka ta znosi w mące jajeczka, z których lęgną się maleńkie żarłoczne larwy. Są one koloru mąki, a więc prawie niewidoczne i w krótkim czasie pożerają całą zawartość. Na domiar złego źródło, przy którym obozowałem, było zupełnie wyczerpane przez wcześniej biwakującą tu karawanę. Sytuacja moja stawała się krytyczna. Nie miałem nawet kropli wody. Następnego dnia byłem tak strasznie wyzuty z sił potwornym upałem, że przed oczyma miałem tylko krwawą łunę i nie byłem w stanie zebrać myśli. Resztkami sił podrywałem się wtedy i ruszałem ku słońcu. Popychany siłą instynktu, dowlokłem się do pierwszych ogrodów oazy. Spostrzegli mnie murzyni i pospieszyli z pomocą, podając dzban napełniony chłodną wodą. W murzuk czekały na mnie aż 32 listy. Siedząc więc w zaciszonym, miłym pokoju, jaki mi udostępniono w twierdzy, przez całe 2 godziny zajęty byłem ich lekturą. Z depresji El Hofra, pięknego ogrodu bujnie zieleniącego się wśród lotnych piasków, wyjechałem w martwą, płaską, bezbrzeżną przestrzeń, na której nie ma nic, na czym mógłby się wzrok zatrzymać. Ani drzewa, najmniejszego nawet krzaczka, gdzie poruszy się żadne... Ani drzewa, najmniejszego nawet krzaczka, gdzie nie poruszy się żadne zwierzę. Nie słychać ani głosu ptaka, ani nawet szelestu pełzającej żmii. Przejście od kraju oaz do nagiej pustyni było tak nagłe, jakbym stanął na progu krainy śmierci. Zresztą nie tylko ja oglądałem się, aby oczy nasycić zielenią widocznej jeszcze oazy. Tak samo czynią i wielbłądy, a nawet ich właściciele, wytrawni znawcy tych okolic, synowie pustyni, którzy oglądają niby to girby, poprawiają juki, w rzeczywistości zaś spoglądają wstecz, by jeszcze raz nasycić wzrok widokiem życia. Tam, na szlaku, bieleją tylko szkielety ludzi i zwierząt. Kazimierz Nowak. Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Łukasz Wierzbicki. Wydawnictwo Sorus.